skłońmy na chwilkę nasze głowy. Ojcze, przychodzimy teraz do Ciebie z taką pokorną prośbą, abyś pobłogosławił mi tą chwilę. Proszę, abyś dał mi zdolność do powiedzenia tego, co mam na sercu, zapomnienia o tym, co jest ode mnie. Proszę, abyśmy mogli usłyszeć coś od Ciebie, każdy indywidualnie, chociaż mamy różne sytuacje i różne potrzeby. Amen. Może pierw jeszcze chciałem nawiązać do tego, co było czytane przed chwilą. Mariusz czytał z księgi Habakuka, z tłumaczenia Biblii Tysiąclecia i tam te słowa, które są w protestanckim przekładzie, sprawiedliwy z wiary żyć będzie, są oddane, o ile dobrze pamiętam, sprawiedliwy dzięki swojej wierności będzie żyć, coś takiego. Ewidentnie, nawet gdyby ktoś nie wiedział, z jakiego tłumaczenia, widać troszeczkę wpływ teologii na tłumaczenie. Oczywiście, jeśli ktoś próbował coś przetłumaczyć, to sobie zdaje sprawę, że to nie jest łatwe. To znaczy, bardzo trudno jest w obcym języku oddać całkowicie to wrażenie, które jest gdzieś w oryginale. Natomiast chciałem zwrócić na to, że każdy przekład ma coś cennego. To, co mi się rzuciło w oczy, to było słowo wierność. My często mówiąc o wierze, myślimy o jakimś jednorazowym akcie. Natomiast w tym słowie podobno, tak słyszałem, jest zawarte coś z ciągłości. Właśnie wierność jest jednym z tłumaczeń tego słowa. I typowy protestant, czytając słowo sprawiedliwy, będzie żyć z wiary, myśli o jednorazowym momencie usprawiedliwienia przez wiarę. Chciałbym powiedzieć, że wprawdzie Paweł o czymś chyba takim mówi w liście do Rzymian, natomiast to nie jest napisane w proroctwie Habakuka. Tu była mowa o życiu przez wiarę. Żyję przez wiarę. Nie dzięki swojej wierności, bo to sugeruje, że moja wierność jest jakąś taką rzeczą, na której to moje życie się opiera. Nie, dzięki obiektowi mojej wiary i temu, komu uwierzyłem, ale życie przez wiarę. To nie jest mowa o jednym momencie. Oczywiście jeden moment też musi być, ale to jest życie dzień po dniu, godzina za godziną. Przez wiarę żyję tym, że uwierzyłem w Boga, w Jego Słowo i to jest moją wskazówką, moją siłą i moim pocieszeniem w trudnościach i w ogóle w życiu. Teraz chciałbym jako wstęp do tego, co ja chciałem dzisiaj powiedzieć, przeczytać z 12 rozdziału listu do Rzymian, pierwsze dwa wiersze. List do Rzymian, 12 rozdział. Przeczytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Myślę, że te słowa znane są nam ogólnie. Chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Wezwanie, aby swoje ciała składać jako ofiarę. Nie w tym sensie, że położymy na ołtarzu i ktoś nam utnie głowę i będzie koniec naszego życia, ale jest mowa o ofierze żywej. Coś, co jest złożone na ołtarzu, nie należy już do tego, kto był poprzednim właścicielem. Zostało ofiarowane komuś. Ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. Trzy cechy tej ofiary z naszego życia. Po pierwsze, że jest żywa, że działa. Dwa, że jest, ma być święta. Wiecie, co to znaczy? Oddzielona. Oddzielona od innych celów, oddzielona od innych jakichś tam zadań i tak dalej. Poświęcona dla Boga. I ma być przyjemna Bogu. Coś, co Bogu się podoba. Gdy patrzymy na starotestamentowe ofiary, to po ludzku trudno zrozumieć, co się Bogu mogło podobać. Wyobrażacie sobie zwierzę pokaleczone, leżące na ołtarzu, ogień się pali, smród i tak dalej. Jest czasami mowa, że Bóg poczuł miłą woń ofiary. Oczywiście, oczywistym jest to, że to nie chodziło o ten smród. Zresztą Bóg jest ponad takimi rzeczami. Bóg widział serce tego ofiarodawcy i to było dla Boga czymś miłym. Ktoś po prostu uznał, że Bóg jest wart tego, żeby mu coś dać i daje mu coś, co dla niego było, miało jakąś wartość i w tym wszystkim jakby oddaje pokłon Bogu, uznaje go za Boga, za tego, który jest wart, jest godzien, żeby coś poświęcić, żeby coś stracić. I dalej jest napisane, to jest wasza rozumna służba. W przekładzie brytyjskim jest chyba o duchowej służbie. Nie wiem, chyba rozumna jest lepszym tłumaczeniem. Rozumiecie, Bóg nie chce ofiary w sensie czegoś takiego głupiego. No ja się tu rzucę pod pociąg, mówię w przenośni. Są ludzie, którzy chcą coś dobrego zrobić i z powodu, powiedzmy, jakiegoś w ich mniemaniu szlachetnego impulsu zrujnują życie sobie, innym i tak dalej. Tu jest mowa o rozumnej służbie. Tak ma wyglądać nasza ofiara dla Boga. I dalej jest mowa o tym, żeby się nie dostosowywać do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu. Tutaj chciałbym nawiązać do kazania z zeszłego tygodnia, gdy Mariusz mówił o upamiętaniu, o pokucie. Upamiętanie to jest nawrócenie umysłu człowieka. Człowiek myśli w jakiś sposób, ma jakiś system wartości, kierunek, no sposób w ogóle myślenia, podejmowania decyzji i tak dalej. Dochodzi do momentu, kiedy dzięki Bożej łasce, dzięki działaniu Ducha Świętego i w ogóle czasami jeszcze jakimś okolicznościom, dane mu jest zobaczyć absurdalność i głupotę tej swojego sposobu myślenia i ma możliwość zawrócić. Takie przeżycie jest bardzo pięknie opisane w tej historii syna marnotrawnego. Pamiętacie, w trzech zdaniach spróbuję przypomnieć, syn, który uważał siebie za mądrego, cwanego, mądrzejszego od ojca, wyszedł z domu, wziął ten majątek, myśląc, że ja pokażę, jak z tego zrobić prawidłowy użytek. Nie tak jak mój ojciec, ciężkie życie, praca, obowiązki, porządek i tak dalej. To mu nie odpowiadało. Ojciec mu dał, pozwolił i żył tak do pewnego momentu, aż przyszedł taka chwila, kiedy siedział głodny, brudny, śmierdzący przy świniach, pragnął zjeść to, czym się świnie karmiły i nawet tego nie dostawał. I w tej sytuacji doznał łaski upamiętania. Nagle mu zaświtało, że to całe jego myślenie, jego ocenianie i tak dalej, to było głupie, po prostu głupie i nieprawdziwe, że jednak ojciec jest mądrzejszy niż on. Jednak to wszystko, co w domu było nudne, ten porządek, co mu się nie podobało, to powoduje, że w tym domu nawet słudzy, tacy płatni, mają się o wiele lepiej niż on, który miał cały majątek. I rozumiecie, to był moment upamiętania, nawrócenia, zobaczył i nawrócenie umysłu i z tym związane nawrócenie woli i powiedział, wstanę i pójdę. Wrócę do ojca, powiem, że to było złe, że zgrzeszyłem i spytam, czy nie mógłbym choćby takim sługą zostać, bo to jest o wiele lepsze niż to moje. To jest upamiętanie, to jest nawrócenie i chciałbym powiedzieć, że to jest taka podstawowa rzecz, jeśli chodzi o rozpoczęcie chrześcijańskiego życia. Jeżeli pamiętacie drugi rozdział Dziejów Apostolskich, gdy Paweł mówił swoje kazanie i ci Żydzi, do których mówił, byli poruszeni. Piotr mówił kazanie i Żydzi byli poruszeni i pytają, co mamy czynić. On im mówi trzy rzeczy, w sumie dwie do zrobienia, a trzecia tak. Upamiętajcie się. Nawróćcie się, zmieńcie to myślenie. Macie w tym momencie możliwość. Niech każdy z was się da ochrzcić w imię Jezusa, czy Pana Jezusa. I potem mówi dalej, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I potem za niedługo mamy następny rozdział, gdzie jest mowa o tym pierwszym kościele, ludziach, którzy niedawno byli pełni jakiejś nienawiści w środku, a teraz stworzyli kościół. Jedno serce, jedna dusza, wszystko mieli wspólne, no niesamowity cud się stał. Gdy tak na to patrzę, chciałbym taką rzecz szczególnie podkreślić, że pierwszym elementem było upamiętanie. I myślę, że w wielu przypadkach powodem tego, że ludzie prowadzą kulawe chrześcijańskie życie, że są problemy w relacjach między ludźmi i tak dalej, to jest po prostu brak tego pierwszego kroku tak zrobionego do końca. Czasami ktoś się częściowo upamiętał, czasami na pokaz się upamiętał, czasami w ogóle nie zrozumiał, co to jest upamiętanie i dalej myśli, że jest kimś dobrym. Ja wam taką rzecz chciałem uświadomić, że ci Żydzi, którzy tam stali wtedy i słuchali tego kazania, to prawdopodobnie nie byli tacy źli ludzie, którzy... Nikt z nich prawdopodobnie, gdy Pan Jezus chodził po ziemi, nie zdobyłby się na coś takiego, żeby pójść i go tam zabić. To byli ludzie, którzy no, w jakimś sensie byli dobrzy, mieli dobre chęci, dobre zamiary, chcieli Bożego błogosławieństwa, chcieli swoje powodzenie, no, dobra dla swojego kraju, dla swojego narodu. Tylko że właśnie to, w jaki sposób oni chcieli, to były rzeczy ludzkie, ziemskie i to zostało wykorzystane przez tych ich przywódców, przez diabła, że w pewnym momencie zostali tak zamotani, że krzyczeli: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. I w tym momencie, kiedy zdali sobie sprawę, do czego, to, wiecie, to nie chodziło tylko o ten moment ukrzyżowania Pana Jezusa, ale to, że cała ich dotychczasowy sposób myślenia, ich motywacje i tak dalej, to doprowadziło ich do takiej sytuacji, że byli zdolni coś takiego strasznego zrobić. No, stali się winni morderstwa, chociaż sami gwoździ nie przybijali, sami na krzyż nie wciągali. I tutaj na tym polegało ich upamiętanie. Mariusz wspomniał coś takiego, pamiętam, że będąc już wierzący, modlił się, czy nie wiem, Biblię czytał i doszedł do tego, że się znowu musi upamiętać. Tak mniej więcej to było. Chcę powiedzieć, że ja w życiu mam, z grubsza bym mógł, powiedzmy, znaleźć takie trzy takie momenty upamiętania. Pierwszy taki zasadniczy, znaczy, który mnie doprowadził do Pana i że mogłem zacząć korzystać z Jego łaski. Ale potem zdarzyły się, no, oprócz takich drobniejszych jakichś sytuacji, w których musiałem coś zostawić, takie dwie sytuacje, takie, no mówię, poważniejsze, które trwały dłużej niż tam tydzień czy dwa i które w sumie objawiły jakieś rzeczy, które były we mnie i gdy doszedłem do tego, że mogłem zobaczyć skutki i tak dalej, musiałem po prostu nawrócić się z tego. Dzięki Bogu, że On przyjmuje wyznanie grzechów, że przebacza, że pozwala zacząć od nowa. Mogę wam jeszcze zdradzić, że miałem czasami takie okresy, kiedy modliłem się po prostu, żeby Pan dał mi łaskę upamiętania, bo ja nie jestem w stanie ocenić jakoś siebie. I zachęcam do tego, żeby nawet jeśli ktoś przeżył jakiś element upamiętania, pamiętajmy po pierwsze, że w tym stanie upamiętania mamy trwać przez całe życie. To nie jest tak, że ja się raz upamiętałem, a teraz już jestem, no tak jak powiedzmy niektórzy religijni ludzie zrobili, oni są teraz już wierzącymi, są w jakimś tam, w jakimś urzędzie chrześcijańskim i teraz już powiedzmy do nich się inne zupełnie prawo stosuje. Teraz mogą wydawać innych na śmierć i tak dalej, bo to robią już w służbie dla Boga, nie? Wielu wierzących ludzi do takiego czegoś dochodzi, że dla wielu ludzi na przykład, których znałem, złubą było to, jak w zborze wybrano ich na przykład na przełożonego zboru. W tym momencie na ogół im się coś pomieszało i zaczęli robić rzeczy absolutnie złe. Po prostu według swojego sądu dzielić ludzi, jednych wyrzucać, drugich tam przyjmować, nagradzać zupełnie niezgodnie z tym, jakby to robił Bóg. Potrzeba upamiętania i życia w upamiętaniu do końca. Chciałbym jeszcze przeczytać taki rozdział z drugiego listu do Koryntian, z 9, To był wstęp do tej głównej myśli, którą chciałem. Nie wiem, czy to... Może nie będziemy całego rozdziału czytać, bo to troszeczkę by potrwało. Paweł pisze o zbiórce dla świętych. Po prostu w zborze w Koryncie zbierano pieniądze po to, żeby wspomóc świętych w Judei, czyli te zbory, powiedzmy, od których do nich dotarła Ewangelia. Ja może pominę ten pierwszy fragment, jak ktoś chce, niech sobie to w domu przeczyta. Paweł przypomina im o tym, zachęca, żeby się byli przygotowani. Od 6 wiersza jest takie sedno tej sprawy, o którą mi dzisiaj chodzi. Lecz mówię, kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy jak postanowił w swym sercu, tak niech zrobi. Przepraszam, ja może będę czytał z tego przekładu, bo więcej osób go ma. Siódmy wiersz. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. A ten, który daje ziarno siewcy i chleb na pokarm, da i pomnoży zasiew wasz i przysporzy owoców sprawiedliwości waszej. A tak ubogaceni we wszystko będziecie mogli okazywać wszelką szczodrobliwość, która za naszym przyczynieniem pobudza do dziękczynienia Bogu. Bo sprawowanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych dziękczynieniach składanych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej i za szczerą wspólnotę z nimi i ze wszystkimi. A modląc się za was, tęsknić będą za wami z powodu nader obfitej łaski Bożej, która spływa na was. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. Jest tutaj mowa o zbiórce, o czynieniu dobrze, w sensie materialnego wspierania innych wierzących. I w środku tego rozdziału jest parę takich uwag, które myślę, że mogą być bardzo pożyteczne dla nas. W 6 wierszu Paweł zachęca do obfitości, żeby nie być skąpy. Kto sieje skąpo, będzie skąpo żął, a kto obficie sieje, będzie żął obficie. Wyobrażacie sobie rolnika, który ma pole, który ma ziarno jakieś w swojej stodole. I teraz, jeżeli weźmie taką małą garstkę i wysieje je na to pole, no to to, ile tego zbierze, nie będzie tak dużo. Jeżeli weźmie dwa razy więcej, więc prawdopodobnie dwa razy więcej zbierze ze swojego pola. Taka jest ogólna zasada. Oczywiście zaraz się narzuca coś takiego, że ten rolnik nie może więcej wysiać, musi zostawić sobie coś, żeby dla niego i jego rodziny było do zjedzenia, aż do czasu, kiedy z tamtego będzie owoc. Nie wynika stąd zasada, że należy wysiać jak najwięcej się da, bo to nielogiczne, ani tak dużo nie potrzeba, ani mogłoby braknąć gdzie indziej. Jest tylko pokazana zasada, że hojność jest nagradzana obfitym zbiorem. Następny werset 7 mówi bardzo ważną rzecz. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. To, co oni robili, było taką wspólną działalnością całego zboru. Wszyscy się składali, nie wiem, czy to tak było widać, ile kto dał, czy anonimowo do jakiejś puszki wrzucali, także, że nie było widać, nie wiem. Natomiast Paweł tutaj pisze bardzo ważną rzecz, bardzo ważną i chciałbym, żebyśmy sobie ją, że tak powiem, zapamiętali. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu. jest, jeśli chodzi o świat, jest dużo takich dobrych rzeczy robionych, ale te rzeczy są robione w zasadzie zawsze po to, albo aby uzyskać jakąś chwałę, żeby ludzie o mnie dobrze robili. Jak wejdziecie na stronę, no nie wiem, obojętnie, na przykład internetową jakiejś firmy, to często pisze tam, że jesteśmy sponsorem akcji katolicka, tam jakaś taka. Jest jakaś księgarnia internetowa, która pisze, że w zeszłym roku daliśmy, nie wiem, tam 20 tysięcy złotych na katolickie organizacje charytatywne. Rozumiecie, jest to robione po to, żeby się pochwalić. Po drugie, jest to robione po to, aby samemu zarobić, bo myślę, że ta organizacja, która pisze o tym, to w podtekście jest coś takiego, no kupujcie u nas, bo my jesteśmy tacy dobrzy i kupując u nas będziecie jednocześnie mieli dobry uczynek na koncie, bo część z tego zysku idzie. No i jest ewentualnie trzeci element, że no, przy okazji też czasami komuś coś chcą zrobić dobrze, ale obawiam się, że te pierwsze są tymi podstawowymi, to znaczy chęć zarobku samemu. Jak przyjrzycie się świeckim organizacjom charytatywnym, niektóre noszą szyldy chrześcijańskie, w większości przypadków możecie, gdy się pokopię trochę głębiej, zobaczyć, że po prostu jest to sposób na dobry zarobek dla tych, którzy to organizują. I w Bożym Kościele ma to być zupełnie inaczej. I dlatego tu jest napisane coś takiego. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że nawet rzeczy, które są robione wspólnie, przed Bogiem są indywidualne i każdy powinien w jakimś sensie no, posłuchać oczywiście tego, co się dzieje w zborze i tak dalej, ale przede wszystkim nie sugerować się tym, że wszyscy tam dają na coś i tak dalej, tylko w swoim sercu przyjść do Pana w modlitwie i zapytać się i dojść do takiego, żeby we właściwy sposób zadecydować. Bo wiecie co, czasami zdarza się coś takiego, że no, na przykład jest wielka zbiórka tam, nie wiem, na coś, na jakiś powodzian. Mówi się tutaj, wszyscy zbierają, a ktoś na przykład nie czuje w swoim sercu, że powinien dawać, no ale czułby się bardzo źle, gdyby nie dał, no bo wszyscy dają. A to, że tak czuje w swoim sercu, jest z tego powodu, że Bóg ma dla niego jakąś inną rzecz do zrobienia. Wyjdzie z tego nabożeństwa i spotka, powiedzmy, jakiegoś biednego, któremu będzie miał dać jakąś dużą kwotę. I wtedy, jeżeli ten ktoś podda się temu, tej atmosferze, temu zbiorowemu pędowi i dorzuci do tych powodzian, tam i tak już jest dużo. Byli inni ludzie, którzy byli poruszeni i dali na przykład więcej. Potem spotka się z tym swoim biednym, którego Bóg na dzisiaj przygotował dla niego i nie będzie miał mu co dać, bo po prostu poszedł za takim owczym pędem. Chcę zwrócić uwagę na to indywidualność. Każdy musi w swoim sercu postanowić, żeby bez żalu i bez przymusu, jeżeli nie mam wolności, jeżeli powiedzmy w tym momencie dałbym tylko dlatego, że mój brat tam mówi, że jest potrzeba, to poczekajmy, to może to nie jest jeszcze właściwa. Chodzi o to, żeby dać w taki sposób, żeby się to Bogu podobało. Pamiętaliście o tej ofierze całopalnej, miłej Bogu, rozumna służba. A teraz myślę, że może być takie dawanie, które w liczbach wygląda fajnie, no nasz zbór zebrał 120 tysięcy na jakiś tam powodzian, nie? I tak się czasami mówi. 58 członków dało tam i tak dalej. Takie. Bóg w ogóle na to nie patrzy. Dla Boga te 2 grosze tej wdowy było więcej niż wszystkie te rzeczy tego, które rzucili bogacze. I Bogu bardziej chodzi o serce. I zwróćcie uwagę to, co tutaj pisze. Nie z żalem albo z przymusu. Jeżeli ktoś coś dał, a potem będzie żałował, to nie jest miła ofiara dla Boga. I dlatego to, co chciałbym powiedzieć. Mieliśmy niedawno sytuację takiej wspólnej pomocy. Myślę, że każdy co innego z tego się mógł nauczyć, ale chciałbym, żebyśmy na przyszłość takie wnioski sobie wyciągnęli. Zanim coś dam, abym w swoim sercu zrobił takie właściwe postanowienie, że wiem, że to jest właściwe, wiem, że to jest dobre, że wiem, że ja powinienem to robić, I choćby jutro się okazało, że te wszystkie pieniądze na przykład zostaną zmarnowane, to ja nie będę żałował, bo wiem, że to zrobiłem właściwie i że to się Bogu podobało. Nie wiem, czy myśleliście o tym, że te dwa grosze, które ta uboga wdowa wrzuciła, tak sobie kiedyś myślałem, a być może jak potem arcykapłani Judaszowi wypłacali te 30 srebrników, to być może te dwa grosze, że tak powiem, znalazło się w tej sumie. To znaczy, nie wiem, może nie, ale... A to nie zmieniało w ogóle faktu, że ta wdowa dała Bogu, dała ze szczerego serca i że Pan Jezus ją pochwalił. Z tego wersetu wypływają w sumie wnioski zarówno dla osób dawających, jak i dla osób, które są zaangażowane w zbiórkę, w organizację zbiórki. Zwróćcie uwagę, że Paweł tutaj pisze wprawdzie o tym, że jest to dzieło, że będą wspierać świętych, że tam ci święci będą potem dziękować i tak dalej, ale bynajmniej nie przekracza jakiejś linii. Mógłby na przykład zacząć tutaj, no tam ci święci umierają z głodu, dajcie więcej. Ja byłem na takich nabożeństwach, gdzie zbierano na przykład gdzieś na jakąś tam studnię gdzieś w Afryce i miała być kolekta i ten ktoś, kto tam miał jechać z tymi pieniędzmi do Afryki, bezpośrednio przed tą kolektą no po prostu mówił, żeby nie zostawiać żadnych groszy w swoich kieszeniach czy portmonetkach i uważam, że to był taki zły chwyt, bo to było dzięki temu, co on zrobił, jest możliwe, że niektórzy ludzie, jak tu jest napisane, dali z przymusu albo z żalem. Są ludzie, którzy są bardziej wrażliwi i którym, gdy się coś takiego powie, to trudno jest po prostu odmówić i mają wyrzuty sumienia i dają, a potem dalej są nieszczęśliwi, bo nie wiedzą, czy dobrze zrobili. Dlatego ci, którzy organizują zbiórki, powinni być wrażliwi na sumienia innych i nie robić żadnego przymusu. Taką rzecz sobie przypominam. Jeden z braci, który był starszym w pewnym zborze, to było w innym kraju, opowiadał, że przyszła kiedyś do niego siostra, jako do starszego zboru, z kopertą, z dosyć dużą sumą i daje mu to, że to jest jej ofiara dla Boga, żeby po prostu wykorzystać to tak, jak starsi zboru uznają za stosowne. I on mówi, że gdy się zorientował, że to jest dosyć duża suma, myślę, że no, w tych kategoriach pomyślał, że siostra może działała pod jakimś impulsem i że może później tego żałować. I spytał, czy ona jest pewna, że taką sumę chce dać i zasugerował jej, że będzie wszystko w porządku, żeby na razie wzięła te pieniądze z powrotem. Niech pomodli się, niech pomyśli, czy tam porozmawia z mężem, nie wiem, jaka to była sytuacja. I jeżeli jej serce, jej sumienie potwierdzi, że to chce dać, niech to przyniesie za jakiś czas, a jeżeli nie, to w ogóle nie ma sprawy, to może będzie miała to inny sposób do użycia tego. I ten brat mówi, że po dwóch tygodniach chyba ta siostra przyszła znowu drugi raz z kopertą, ale w tej kopercie była mniejsza kwota pieniędzy niż za pierwszym razem i powiedziała, tak, teraz jest pewna, że taką kwotę chce dać. I ten brat podziękował. I mówi, że takim potwierdzeniem, że to była od Boga dla niego, jako starszego, było to, że akurat była jakaś potrzeba, o której starsi zboru wiedzieli, potrzeba jakiejś kwoty, nie mówił na co, która dokładnie zgadzała się z tą sumą, która była w tej kopercie. Wiecie, takie potwierdzenia czasami Bóg daje i one są takie no, pomocne, bo my inaczej jesteśmy trochę ślepi, czasami no, nie wiemy, dobrze, niedobrze i tak dalej, a to było takie potwierdzenie, że tak. I no, takie dwa wnioski. Róbmy dobrze. To, co robimy dobrze, to przynosi plon. Zarówno my sami będziemy z tego plonu korzystać, jak i to, że inni będą Bogu dziękować. Jest to czymś dla Boga dobrym, cennym, czymś z Bożej woli. Tylko właśnie chciałbym zwrócić uwagę na to, że nasza służba ma być rozumna, ma być podobająca się Bogu i nie wszystko czynienie dobrze jest właśnie takie. Pamiętacie, w Dziejach Apostolskich na początku jest historia Ananiasza i Safiry. Ludzie, którzy no coś dobrego zrobili, dali ofiarę, ale była w tym jedna rzecz. Nie wiem czemu, chcieli się pokazać jako lepsi, czy co. Część dali, a zrobili wrażenie, jakby dali wszystko. No, to był jedyny jakiś ich grzech. No, nie musieli w ogóle nic dawać, mogli dać część i powiedzieć, że to część. Mieli zupełną wolność, a jakoś nie wiem, co się stało. Piotr potem mówi, że szatan omotał serce twoje. Wiecie, nawet w robieniu dobrze szatan może człowieka omotać i dla Boga była to sprawa na tyle poważna, że pamiętacie, jak się historia skończyła. Oboje zakończyli swoje życie. I stąd taka wskazówka dla nas na przyszłość. Jeżeli organizujemy jakąś taką rzecz, obojętnie co, czasami robimy coś, jakąś pracę z dziećmi, nie z dziećmi i tak dalej, potrzebujemy pomocy, pamiętajmy, żeby ogłaszać te potrzeby w taki sposób, żeby nikt, kto nam będzie pomagał, nie robił tego z przymusu, żeby czuł się przymuszony. Wiecie, można czasami tak to przedstawić, tak, że ktoś w zasadzie nie chce, ale, no, ale już niezręcznie mu jest powiedzieć nie i unikajmy takich sytuacji. Pamiętajmy o sumieniu ludzi, o ich sercu. Niech wszystkie rzeczy będą robione, że ktoś podejmuje decyzje w wolności, nie z żalem, nie z przymusu, że tego nie będzie żałował. I druga rzecz, jeżeli rozważamy w ogóle nasz udział w jakiejkolwiek pomocy, to może być finansowa, to może być inna. Można swoim czasem, swoimi siłami, rzeczami i tak dalej pomagać. Jakże ważne jest to, żeby zanim się to zrobi, podjąć w swoim sercu właściwą, mądrą decyzję. Tak jak mówiłem o tym rolniku, który jakby za mało wysieje, to za mało będzie zbierał. Ale jak za dużo wysieje, to jego rodzina może z głodu umrzeć. Wiecie, czasami są ludzie, którzy myślą, że coś dobrego robią, jakaś tam akcja, nie wiem, ewangelizacja, coś, a jednocześnie zaniedbują własny dom, własną rodzinę. Jest napisane gdzieś w Nowym Testamencie, że kto o swoich, o domowników nie ma starania, ten zaparł się wiary i jest gorszy od niewierzącego. Tak Bóg na to patrzy. Dlatego jeszcze raz, właściwie, przepraszam, że ciągle to samo mówię, róbmy dobrze, ale róbmy to mądrze i podejmujmy rozsądne decyzje. W liście do Rzymian czytaliśmy o tym, abyśmy o odnowieniu umysłu, to jakby jest taki drugi etap za upamiętaniem. Jest to odwrócenie umysłu w tym właściwym kierunku, a teraz mamy go odnawiać, abyśmy myśleli tak jak Bóg, abyśmy patrzyli tak jak On patrzy i rozumieli i byli wrażliwi na Jego słowo, na Jego prowadzenie. Ja powiem szczerze, że były czasami sytuacje, w których no tak odruchowo można było bardzo szybko podjąć decyzję, ale nie miałem do końca jakiegoś pokoju, jakiejś pewności i po prostu zostawiłem sobie czas na siedzenie z Biblią, na modlitwę. Pamiętam, kiedyś zostałem poproszony o jakąś pomoc, a ta pomoc wynikała z tego, że ktoś zignorował moją wcześniejszą pomoc. To znaczy nie przygotował się do tego i to nie zostało wykorzystane. I pamiętam, że pierwszą rzecz, którą powiedziałem, teraz nie mam czasu, bo to... Ale pamiętam, że siedziałem rano nad Biblią, czytałem Biblię i nie będę teraz mówił wersetów, bo byście się domyśleli, o co mogło chodzić. Przeczytałem werset i ten werset jakoś tak przemówił do mnie, że mam pójść i zrobić to, chociaż to było zawinione przez tą osobę, której pomagałem i widać jeszcze raz. I to słowo pomogło mi podjąć decyzję w sercu, taką decyzję, że to było nie z przymusu, nie z żalem, że nigdy potem nie żałowałem tego. I wiem, że przy każdej takiej akcji, którą się robi, są różne sytuacje, są różni ludzie, jedni bogatsi, drudzy biedniejsi, jedni bardziej wrażliwi, drudzy mniej wrażliwi i takich jest mnóstwo kombinacji. I jest coś takiego, że często jedni na przykład są potem zadowoleni, a drudzy troszeczkę rozczarowani, nie? I oczywiście przyczyn może być więcej, nie o to chodzi, aby to analizować w tym momencie, tylko wracam do tego, że podejmujmy decyzję osobiście. Każdy z nas odpowiada przed Bogiem za to, co robimy, za nasze rzeczy. To wszystko jest ofiarą, którą mamy w sposób rozumny dawać, żyjąc jednocześnie. I dlatego podejmujmy je tak, żeby wiedzieć, co mam robić, i żebym nie żałował w przyszłości tego i żebym nie robił nic z przymusu z takiej sytuacji. To czasami wymaga, no, czasami jest trudne, powiem szczerze, mi czasami było trudno. Modliłem się, czytałem Biblię, czasami w końcu podejmowałem jakąś decyzję, na przykład po zasięgnięciu opinii żony, czy nawet patrzeniu, jak moja rodzina na to patrzy. Różnie było. Czasami bardzo wyraźnie jakoś Pan pokazywał, że to jest właściwa droga, tu masz dać, a tu nie dawaj. Ogólnie nie chodzi o ilość godzin, o ilość ludzi, o ilość pieniędzy. Są czasami sprawozdania jakichś towarzyszy misyjnych i tam te cyferki, dużo zer i tak dalej. To jest nieistotne. Bóg zupełnie inaczej patrzy. Jego błogosławieństwo jest uzależnione od serca tych ludzi, którzy dawali. I myślę, że ktoś kiedyś powiedział, że jak przyjdzie czas takiego odsłonięcia, kiedy będzie widać Bożą ocenę poszczególnych ludzi, że będziemy bardzo zaskoczeni, że czasami ludzie, którzy byli podziwiani przez wielu, okażą się takimi, którzy nic nie mają, bo to, co to zrobili, było na pokaz. To, co dali, było po to, aby zyskać coś dla siebie. A tacy, o których nikt nie wiedział, okażą się tymi księciami, którzy są bogaci dzięki Panu, dzięki temu, że po prostu żyli w szczerości, w posłuszeństwie i w swoim sercu podejmowali takie prawidłowe decyzje i ich służba była przez to mądra i była ofiarą, która się podobała Bogu. Amen.